ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Witamy serdecznie, 111 odcinek ShuffleCast. Witają Damian Pracz.
Cześć wszystkim.
Bartek Rogacewicz.
Elo, elo, 3-2-0.
Jesteś.
Boże, super. Jakie to było gimbusiarskie, ja pierdzielę.
Co było gimbusiarskie?
Elo, elo, 3-2-0 było takie strasznie przegrane.
No, wiesz, porozmawiamy o czymś poważnym, o Tesli. Na dzień dobry. Raczej tak naprawdę nie macie wrażenia... A, no tak, Tesla pokazała dwa samochody. To ja muszę powiedzieć, że Tesla dla mnie jest dziwna. I tutaj Wojtek Pietrosiewicz dobrze napisał na Twitterze, rzadko się z nim zgadzam ostatnio, ale z tym się zgodzę, że oni mam wrażenie, że swoimi opowieściami i zamówieniami na przyszłe produkty finansują poprzednie produkty. To trochę taka... piramida finansowa.
No tym bardziej, w sensie... jeżeli spojrzymy na to, że Tesla nie jest tak bardzo zyskowna i rentowna, jakby się mogło wydawać.
Tak bardzo nie jest? To jest jak Mashable. Wszyscy się spodziewali, że ten serwis zejdzie za tryliardy dolarów, a w końcu sprzedali go za 50 milionów dolarów i okazało się, że wcale nie jest taki rentowny. I to jest właśnie z Teslą. Tu zwalniają, tutaj coś tam, ale tu Elon Musk pokazuje nowe samochody. No fajnie, pokazuje. I tyle z tego mamy. Znaczy... jak tam Tesla... No, więc wiecie... nowe produkty Tesli są na razie jak aktualizacja Androida, czyli no wszyscy
wiele
się mówią,
o tym
ale
mówi,
nikt ich
nie widział.
Dokładnie. Więc ten.
Ktoś chce powiedzieć gadacie, o nowych? Gadacie głupoty, ja się chcę powiedzieć o nowych i w ogóle o tym wszystkim.
To mów,
w sensie,
potem ja powiem na koniec.
Stary, no wprowadzenie samochodu do tego, żeby je sprzedawać w masowej produkcji, są takie koszta, że ja tam się nie dziwię, jeżeli mi się budżet nie spina i są nierentowni, bo stary, naprawdę, zrobienie certyfikacji tego sprzętu i tak dalej, wprowadzenie go, to żeby mieć zgodę w ogóle na cała homologacja, no wszystko, stary, to wszystko kosztuje pieniądze, są badania, godziny, no wszystko, tak, do tego jest tysiące ludzi potrzebnych, żeby to wszystko się spięło, więc jakby ja się nie dziwię, że to tak wygląda, jak wygląda i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie tak wyglądać, dlatego że, słuchajcie, Mercedes i każda inna firma przychodzi dokładnie przez to samo, tylko że po pierwsze... ich marketing nie opiera się na takim podejściu, po drugie mają ugruntowaną pozycję, po trzecie oni po prostu te samochody robią bez zbierania hajsu za pre-order. To jest tylko ta różnica, że Mercedes może sobie na przykład pozwolić na to, że po prostu jak wychodzi nowa S-klasa, to ona 10 lat wcześniej zazwyczaj już jest coś myślane o tym, tak, już jest coś zrobione, są jakieś prototypy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to powoli można wszystko certyfikować. Zresztą też na przykład jest tak to zrobione, że wszystko jest zbudowane w taki sposób, żeby też można było certyfikować samochód jako całość, ale też certyfikować pewne moduły. I dzięki temu masz pewność na przykład, że dany moduł już pewną część certyfikacji ma za sobą, więc proces produkcji jest krótszy, co się na to przekłada, jest mniej kosztowny. Wiecie o co chodzi. No i Tesla ma ten problem. I tylko, że to jest coś takiego, że szanowny pan redaktor, nieważny który, bo to jakby nie mam żadnych tam uprzedzeń w tym przypadku, bo po prostu wszyscy jak jeden mąż są po prostu ignorantami. I to właśnie wychodzi to, gdzie internet jest pisany po prostu przez amatorów, tak? Bo słuchajcie, no polskich mediów technologicznych nie tworzą ludzie, którzy mają jakieś swoje, nie wiem... firmy, które produkują jakieś urządzenia elektryczne czy coś takiego, w sensie z tego co widzę, tylko to jest w większości tak, że pan redaktorzyna żyje z tego, że jest panem redaktorzyną i się wypowiada na każdy temat, bo wydaje mu się, że jak ma swój jakiś tam magazyn czy coś, to ma prawo do tego, żeby się wypowiadać na każdy temat. A faktem jest to, że w ogóle nikomu z tych panów nie przyszło do głowy to, jak wygląda proces takiej certyfikacji takiego samochodu, czy w ogóle wprowadzenia go na rynek. Wszyscy się tylko czepiają o to, że jest pre-order za 1000 dolarów. I to jest takie, wiesz, to jest takie szukanie na zasadzie, nie znam się, to się wypowiem, albo kurde, dawno nic nie mówiłem, no nie, minęło 15 minut od ostatniej mojej wypowiedzi, to się wypowiem po raz kolejny. I tyle, no i to jest właśnie, z całym szacunkiem, ale to jest cały Spider's Web, cały iMagazine i cała szanowna w ogóle tutaj internetowa rodzina, no i takie są fakty. I to widać w takich sytuacjach po prostu.
To może odejdźmy od tych Spider's Webów, tak, iMagazinów, tak, portali, tak. I ja zabiorę głos w sprawie stricte teslowym.
No to dajesz.
Dawaj.
No.
Zacznijmy od Roadstera. Nie wiem, czy zagłębiamy się w te wszystkie szczegóły, ja tam ma do tych, na te...
No, znaczy, myślę, że powiedzenie to, że ma...
Przestań, ludzie no sobie poczytają o szczegółach. Dobra,
ale stary, ma 1,9 sekundy do setki. Żaden samochód tyle jeszcze nie miał.
Super. Dobrze, zacznijmy od tej fajniejszej rzeczy, czyli tego Roadstera 2. Generalnie mi się podoba, wygląda taka trochę żaba jak dla mnie, ale ogólnie jest ładny. I co tu dużo powiedzieć? No fajnie, 250 tysięcy dolarów osobiście nie kupiłbym,
200.
Ale to dlatego, 200. Ponieważ wolę silniki spalinowe.
200!
Wolę... co? O to 200, przepraszam, 200.
200!
Dobrze, niech ci będzie
200. 4 razy to powtórzyłem.
Ale mówię, osobiście bym nie kupił, bo wolę silniki spalinowe, z czego oczywiście wielokrotnie tutaj to mówiłem, większość się ze mną nie zgadza i uważam je za 22-letniego dziadka. Okej, niech tak będzie. Ogólnie spoko, moim zdaniem może się sprzedać. Przede wszystkim podoba mi się zasięg, który ma wynosić nawet 1000 km przy oczywiście rozsądnej jeździe. To jest fajne, bo to chyba największy zasięg wśród Tesli, jak dobrze kojarzę.
Tak, tak.
No, ja nie wiem.
Podoba mi się to, że samochód ma hardtop, czyli że ma twardy dach, a nie jakąś szmatę naciągniętą, czego nie
Ale może też... Aha, czyli to jest hardtop i on się składa?
Mhm.
A to nie wiedziałem.
Z tego, okay, co wyczytałem,
to jest wersja cabrio i wersja bez cabrio.
A, tak? Ja czytałem,
no właśnie nie
że...
wiem, ja nie wiem.
Tego, ja czytałem, że po prostu to jest hardtop jakby i to się będzie po prostu składało do tyłu. No dobra, zobacz, to jest do zweryfikowania w takim razie jeszcze. Mamy, widzę, dwa różne poglądy. No dobra, no i przejdźmy...
Nie, nie mam informacji, ale dobra, nieważne.
No dobra, przejdźmy teraz do ciężarówki, która dla mnie może kandydować do multipli wśród ciężarówek. Jest dla mnie obrzydliwa, brzydka i w ogóle jak takie, nie wiem, jak takie coś może dojść do produkcji. To jest po prostu...
Multipla wśród ciężarówek.
Dla mnie to jest paskudztwo istne, a poza tym to przeczy jakiejkolwiek sensowności ciężarówki, ponieważ jak ludzie mają ciężarówki, jeżdżą z nimi dalekie trasy. I takimi ciężarówkami, w takich ciężarówkach niejednokrotnie się śpi. A tam nie widzę, przynajmniej na wizualizacjach, być może finalnie będzie, zobaczymy. Nie widzę tam podstawowych rzeczy jak lodówka, nie widzę łóżka, nie widzę jakiejś szafki, no, czegokolwiek, co by mogło życie, ludziom ułatwić życie w podróży. I pomijając fakt, że jak ktoś by chciał kupić takie paskudztwo, no to nie. Znaczy to w ogóle dla mnie jest totalnie, uważam, że to jest nietrafione, to jest brzydkie, to jest...
No bo dobra, już tam bez hejtu, dlatego że twoja opinia wynika z twojej ignorancji, dlatego że Elon Musk wyraźnie powiedział o tym, że nie ma wersji z lodówką, z łóżkiem i tak dalej. I ja się nie dziwię, że jej nie ma, dlatego że ten jakby cudowny wynalazek, ta ciężarówka...
Nie, to jest multiple,
ma
nie
tylko...
cudowny wynalazek.
Ma tylko 300 mil zasięgu, stary. To nie jest ciężarówka...
To jeszcze bardziej przeczy ciężarówkowym definicjom.
To nie przeczy niczemu, dlatego że taka ciężarówka jest świetna do tego, żeby transportować rzeczy na przykład na terenie jakichś dużych obiektów, stary. Tylko to trzeba patrzeć na to troszeczkę inaczej, bo na przykład ja widzę na przykład na co dzień to, jak ludzie transportują teraz w miejscu, gdzie obecnie, że tak powiem, sobie jeżdżę do pracy, to tam ludzie, stary, po prostu tirami wożą z punktu A do punktu B i przykład taki to jest na przykład, stary, zaskoczę cię, terminal kontenerowy, to może takie miejsce jest, gdzie coś takiego się przydaje i tak dalej. I ja nie wiem, czy to jest multipla, w sensie ja uważam, ogólnie rzecz biorąc, że to jest bardzo opływowy samochód, który ma bardzo ładne, duże, przestrzenne okno, który ma bardzo smukłą sylwetkę z przodu i jest bardzo moim zdaniem opływowy. Światła też naprawdę nie są złe i ja uważam, że to nie jest multipla. Nie da się, stary, zrobić ładnej ciężarówki, która będzie... Jezus, wyleci mi zaraz z jakąś taką krową amerykańską, nie? Takie bydle po prostu,
tak,
długość
dokładnie.
8 metrów,
z 95,
dwie osie z tyłu i tak dalej.
Roku. Tak, dokładnie, z takim
ale,
fajnym
no dobra, ale
to
dobra,
jest
a zwróć... Z fajnym, ściętym przodem. A zobacz, co zrobił teraz, co zrobiła Tesla. Wyprodukowała ciężarówkę, która ma zarówno kształt, który pasuje do tego, w jaki sposób Amerykanie postrzegają swoje ciężarówki.
Nie,
jak i pasuje też do kształtu. No to ciekawe, jak to się stało, że zespół Tesli wypuścił produkt, który nie pasuje do tego, do czego są przyzwyczajeni
klienci.
No ale
on pasuje, faktycznie wizualnie pasuje bardziej do europejskich wózków.
Ale chodzi o to, ale stary właśnie, ale bardziej, nie bardziej, chodzi właśnie o to, że nie jest taki zadeklarowany, że to nie jest taka ciężarówka na zasadzie, że ona jest tylko na rynek europejski, tylko ona jest w taki sposób zrobiona, że zarówno wpisuje moim zdaniem się w to, jakie są standardy w Stanach, jak i w to, jakie są standardy w Europie. I moim zdaniem to jest zajebiste. I to mi się podoba, że po prostu, ja nie jestem fanem jakimś Tesli, żebyśmy nie mieli jakiejś wątpliwości, ale ja uważam, że po modelu 3, który moim zdaniem jest fajnym pomysłem i szlachetną, że tak powiem, inicjatywą pod kątem tego, żeby każdy miał samochód elektryczny, ale no jakoś to się nie realizuje i tak dalej. A tu mamy, jakby, podoba mi się to, że są pomysły, panowie, to jest jakby fajne, są pomysły, które są w jakiś sposób realizowane, zrobienie takiego prototypu, zrobienie tego, żeby to wyszło na scenę, nawet jeżeli tam połowa rzeczy nie działa, jest sklejona trytytkami, to jest i tak świetna sprawa, przynajmniej moim zdaniem, bo to znaczy, że oni coś robią, wiesz. Że...
Nie chcę będzie no ciężarówka multipla, ale skoro z jednej strony potrafię pokazać taką Tesla Roadster, która na przykład ma piękny tył, ma przepiękną linię nadwozia,
ale
ma piękny tył.
Tesla
i to jest
jeden, zrżnięta.
To jest pierwszy elektryczny Tesla samochód, Roadster, który mógłbym mieć zaraz poza rzeszą swoich nieelektrycznych samochodów, a z drugiej strony pokazują mi multiple.
Ale
myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie twojej oceny wizualnej, tak? Bo ty lubisz bardziej klasyczne ten na tym poziomie i tyle. No, wiesz, tu opływowość była bardzo istotnym elementem i to widać, więc ja jakby nie mam z tym wobec tego w ogóle żadnych problemów. Ja mam tu inne problemy, w sensie pewnych rzeczy zupełnie nie rozumiem. Na przykład powiem, nie rozumiem tej istoty, że miejsce jest po środku. W sensie.
Jak w czym, mówię, że ci... jak wiesz, jak w traktorze. Trochę.
No tak. No tak, ale te traktorem nie wyprzedzasz, tak? Ja wiem, że oczywiście to jest Tesla, ona ma tryliard różnych elementów ten, ale załóżmy, że usiądzie w niej kierowca, który nie będzie, znaczy dobra, on będzie pewnie też, na początku to będą te zwani nowocześni kierowcy, czyli nie wiem, młodzi, którzy są przystosowani do używania ten, ale mimo wszystko uważam, że to na przykład utrudnia wyprzedzanie, nie wiem, w sensie no, widoczność przy wyprzedzaniu.
No, to prawda, tylko chyba ja rozumiem, się, wiesz, nie wyprzedza zbyt często, przynajmniej... No tak uważam.
No ale jak, no nie, no ale zobacz, przecież często na drogach właśnie jadą traktory, tak, załóżmy, no dobra, może nie w Stanach, ale, no ale jakieś wolne pojazdy, tak, już tego typu zdarzają się, trzeba wyprzedzać, no okej, to pierwszy taki zabieg, druga moja uwaga, no to zgadzam się z Bartkiem, że to może być fajne na przykładzie używania w takich, nie wiem, załóżmy przestrzeń stoczni, ale Tesla wyraźnie pokazuje, że jest to sprzęt do używania w takich długie trasy, w końcu 800 km zasięgu, 4 baterie, tak? A na zdjęciach poglądowych, które są pokazywane dla Tesli Semi, mamy chociażby...
Ale jakie 800 km zasięgu?
No tak, mam tutaj, czytam sobie z Business Insidera.
Do 800 km zasięgu, do.
No, do 800 km zasięgu. W czym rzecz?
Okej. Okay. Nie, chciałem się zapytać, bo ja myślałem, że to jest 300 mil, a nie 800 km.
No, ta ciężarówka ma imponujący zasięg do 800 km na jednym ładowaniu. Jak zapewnia Tesla, baterię do pokonania połowy tej trasy można naładować w 30 minut. Czyli taki fast charge. Więc jakby, okej, wszystko fajnie. Ja myślę, że powiem wam tak. Na pewno znajdzie się na to
kupiec.
Zainteresowanie na początku szczególnie wynikłe z tego, że jest to gadżet trochę. No. No, jak będziesz nowoczesnym właścicielem na przykład firmy budowlanej w takich Stanach, młodym, wiesz, który sobie no to na pewno będziesz chciał sobie sprezentować taką Teslę. Jako ciekawostkę, pytanie brzmi właśnie o użyteczność tego sprzętu. Ja naprawdę jestem ciekawy, jakby moim zdaniem to szczególnie się sprawdzi, tam gdzie na przykład będzie flota, która będzie przejeżdżać z punktu A do punktu B bardzo często. Przykładowo, nie wiem, między Los Angeles a San Francisco i wiecie, będzie możliwy przewóz towarów w sposób ekologiczny, a do tego na przykład w obydwu miejscach będą ładowarki, Chargery. Tak? Tak, że tak jak jest, wiecie, komunikacja miejska świetnie się sprawdza dla samochodów, dla autobusów elektrycznych, ponieważ cały dzień jeżdżą, a później wracają do bazy, ładują się, tak? I wiecie, no jakby takie miejsca się świetnie sprawdzają. Natomiast do takich pokonywania długich tras, no to tam potrzebne są ładowarki, więc wyobrażam to sobie, że to świetnie się sprawdzi w przypadku Europy, przepraszam, Stanów Zjednoczonych. W Europie póki co tak średnio, no i na pewno na początku nie wyobrażam sobie przewożenia tym towarów takich właśnie, które wymagają szybkiego przewozu na długich dystansach. Nie wiem, żywego inwentarza. Wiecie, tu kurczaki w Tesli, no. Chociaż... Mówię, no to jest bardzo ciekawe, ale ja chcę najpierw zobaczyć, że oni to zrobią, bo z tego co wiem, to ma się pojawić w 2019 roku, ma się zacząć produkcję, tak? Czyli wracając do początku tej rozmowy, mogę powiedzieć tyle, że rozmawiamy o bycie, które jest na razie w niebycie, no. A na razie w odbycie, no. W sensie ja coraz mniej w to wszystko wierzę, coraz bardziej się obawiam, ale Elon Musk jest takim wizjonerem, SpaceX się udało, no to czemu to miałoby się nie udać? Zobaczymy. A macie jeszcze, no ja czekam na jeszcze wasze przemyślenie, że jeszcze chcecie coś o Tesli Semi albo o Tesli Roadster.
To w sumie dla mnie tyle, no.
Dobra, to na pierwszy rzut oka. A ty, Bartek, coś jeszcze, czy możemy iść dalej?
Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że design modelu tego Roadster jest zerżnięty po kolei, to jest na The Verge ładnie pisane, co skąd jest zerżnięte. I jakby to mi się tylko nie podoba w tym wszystkim... No, że na przykład przód jest zerżnięty z Bugatti Chiron, tył jest zerżnięty z Astona DB10, góra jest stary, wzięta, już ci mówię z czego.
Dlatego tak, dlatego tak mi się tył tego Roadstera podoba.
Nie kumam tego, no przecież samochody, przecież nie będą
wyglądać. Kokpit jest z McLarena P1. Znaczy, nie no, ja uważam, a ten wygląd taki, że boki są zrobione z Acura NSX, a dach jest z Targi, z Porsche Targa. Jakby nie chodzi o to, czy można zrzynać, czy nie można zrzynać. To jest jakby inny temat. Mi tylko chodzi o to, że pamiętajmy o tym i chciałbym, żeby o tym... Jakby ja szanuję to, że ktoś komuś się chce coś takiego wymyślać i spoko, tak? Tylko też pytanie, na ile to jest rzeczywiście nowoczesny pomysł, a na ile to jest jakieś tam projektowanie na zasadzie... No dobra, zrobimy coś elektrycznego, ale nie stać już nas na to, żeby to zaprojektować dobrze wizualnie, w sensie takim, żeby to zaprojektować od nowa na nowo, tylko to jest po prostu... Oni tam się tłumaczyli, że to jest niby przytyczek w nos dla tych samochodów spalinowych, ale dla mnie to żaden przytyczek w nos. No, fakty są takie, że ten samochód kupi niewiele osób, no to jest 200 tysięcy dolarów, to nie każdego na to stać i niezależnie od tego, czy mówimy o Polsce, czy mówimy o Stanach, czy mówimy o jakimkolwiek innym kraju na świecie.
A panowie, taka ciekawostka, tak sobie myślę jeszcze o jednej kwestii, bo tutaj jest, mówi się, że zasięg to będzie 800 kilometrów, tak, do 800 kilometrów, tak jak powiedziałem, tylko że to zakładam dotyczy samej ciężarówki, a przecież ciężarówki nie jeżdżą same. W sensie, wiecie o co mi chodzi.
Wiesz, to jakby... jest tak samo jak z wytrzymałością baterii w komputerze, tak? Producent sobie zrobił jakiś tam pewnie test. Wiesz,
no dobrze,
stare,
dobrze, ale
się...
nie no, ale dobra, mamy 2017, ale tutaj masz jednak różnicę kolosalną, no bo wiesz...
Znaczy za 3 lata będziemy wiedzieć, no nie wrócimy do tego.
No nie, tylko chciałem powiedzieć, że myślę, że jak będzie to, jakby jeżeli będzie, bo tu udźwięk jest zawsze, tak? A jednak tam są jakieś testy realne, czy raczej może nawet nie realne, ale jednak w jakimś użyciu, tak? Komputer w sensie pracuje w sprzyjającym środowisku, jak go testują, ale jednak w jakimś tam użyciu, takim, że da się używać na jakimś poziomie. A tu takiej ciężarówkę to sobie możesz użyć bez, jakby bez przyczepy, bez całego tego towaru, no to możesz sobie użyć co najwyżej jako, wiesz, nie wiem, do przejeżdżania się. W sensie, że nie, po prostu jestem ciekawy, jak to wyjdzie w praktyce. No ale to się, tak jak mówisz, jeszcze dużo czasu i dużo rzeczy.
Znaczy ja teraz sobie policzyłem, że w 267 odcinku podcastu Shufflecast no. Odniesiemy się do tematu ciężarówki Tesli, bo przypuszczam, że wtedy już kilka z nich będzie jeździć.
No tak, policzyłeś, to super. To słuchajcie, w 267 odcinku.
No bo to są równo 3 lata od dziś, no nie?
Mhm. Dobra, to lećmy dalej, bo troszkę pogadaliśmy o tym. Mieliśmy nie gadać o smartfonach, ale znowu gadamy o smartfonach niestety, ponieważ pojawił się kolejny świeżak OnePlus 5T, no i Damian by nam nie wybaczył, jakbyśmy tego tematu nie poruszyli.
Bo Damian to jest taki nasz podcastowy świeżak.
Tak, ja chcę zacząć.
Taki fanboy OnePlusa.
Broku Damian.
Ale ty, co myślisz broku? To jest kalafior, o.
Ej, broku, faktycznie coś w tym jest, no.
Dobrze, pośmiane.
Dajesz.
Znaczy w sumie to się spotkałem z opinią, na przykład w pracy jestem uważany za fanboya OnePlusa, a potocznie przez większość zwanych uważany za fanboya Chińczyków, bo oczywiście większość nie kuma, co to jest OnePlus, dla nich to jest zwykły Chińczyk. Dla mnie jest to niezwykły Chińczyk. No ale dobra, pomijam ten przydługi wstęp. Generalnie OnePlus, jak w tamtym roku, zaprezentował udoskonaloną wersję swojego smartfona, czyli 5T. I nie generalnie jak w tamtym roku, już niesie dużo, dużo, dużo więcej niż miało to miejsce rok wcześniej.
Przepraszam bardzo, jak to się różni dużo więcej? No, gdzie
no wiesz, w tamtym
różni?
Roku różnice były takie, że miałeś trochę większą baterię i troszeczkę podwyższone taktowanie procesora, na tym było koniec różnic. A w tym roku masz tak, masz troszeczkę zwiększone gabaryty obudowy, bo tam bodajże jest około 3 mm na wysokość i około milimetr na szerokość. Wstawiony jest ekran 6-calowy z proporcjach 2 do 1.
Tak,
18:9 i rozdzielczości Full HD+. I to jest ciekawe, że OnePlus nie poszedł za duchem czasu, nie zastosował tutaj ekranu QHD, tylko jest Full HD+, czyli 2160 na 1080 pikseli, co daje nam dokładnie tyle samo PPI, ile w OnePlusie 5 i 3T i trójce, czyli to jest 402 PPI. Tudzież
to jest sam OLED w ogóle.
Tak, to jest ten Optic AMOLED, ten sam w takiej samej technologii jak w 5, wykonany wyświetlacz, oczywiście dostawcą jest Samsung. Chwała im za to, że nie LG.
Wiadomo.
Tak, wiadomo. No i oczywiście Corning Gorilla Glass 5 generacji, szkło 2,5D na froncie i tak dalej, i tak dalej.
No i wiadomo, bateria... Czekajcie. No? Zgadujemy, jaki procesor.
Wiadomka. Są szybsze pamięci, bo jest UFS 2.1 zamiast 2.0. Mamy dostępne konfiguracje 6 GB pamięci RAM z 64 GB pamięci wbudowanej lub 8 GB pamięci RAM ze 128 GB pamięci wbudowanej. No generalnie zmienił się też aparat, bo już nie ma teleobiektywu, tylko jest drugi aparat obok tego większa właściwego, z rozdzielczością 20 megapikseli, z sensorem Sony IMX 376K z przesłoną f1.7. I to jest dość ciekawa zmiana, bo tutaj OnePlus tłumaczy się, że przez to mają być zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych lepsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tego nie rozumiem.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to jeden aparat ma 16 główny, megapikseli, tak? A drugi ma 20 megapikseli.
I ten drugi
16 ma większe te jakby piksele, tak? Ta sama matryca.
Dokładnie.
I ten drugi ma robić lepsze zdjęcie. No to ja nie rozumiem.
Tak, to też nie kumam tego. Tak po chińsku trochę zrobili, ale co tam. Oczywiście jest Bluetooth 5.0, to NFC, GPS, GLONASS i tak dalej, i tak dalej. Dual SIM, dwa razy, znaczy ten aktywny, więc ogólnie wszystko, co jest, jest spoko.
Znaczy warto powiedzieć, że tutaj wiele rzeczy zostało, tak. Bo dalej został metal na pleckach, tak?
Chwała mi za to.
Tutaj się nie zmieniło i kabum pozostało złącze mini jack, co jest dla mnie super.
I pozostała bateria.
Szanuję tę decyzję. 3300 przy Full HD, plus czy nie plus, ale
i
to 6 calach.
Uważam... Znaczy powiem tak, wyniki jestem raczej spokojny, bo wiem jaka jest optymalizacja softu w OnePlusie, jest okej. Okay. Ale tudzież nie będzie kręcił tak rewelacyjnych wyników jak OnePlus 5, no bo fizyki się nie oszuka i jednak 6 cali zrobi swoje. Ale myślę, że całym dniem działania na baterii nie powinien mieć problemu. Co dla mnie jest ciekawe, nie zastosowano tutaj żadnego znowu wodoszczelności, nie pokuszono się o to, za co na przykład OnePlus 5 był krytykowany. Okej, okay, zrobili tak jak jest, zobaczymy. Troszeczkę mam mieszane uczucia co do tych ramek, bo to dalej nie jest poziom Note 8.
No, ale jest dużo lepiej.
Jest
co, nie?
Dużo lepiej, ale jest jeszcze, tak powiem, z czego schodzić, nie? No, jak to mówią, trzeba coś zostawić na OnePlusa 6. I za co wielka pochwała.
Tak mówią, słyszałem.
Co?
Tak mówią, słyszałem.
Dobrze. I za co wielka chwała OnePlusowi, że ceny zostały takie same w stosunku jak wychodził OnePlus 5, czyli 499 euro za wersję słabszą, czyli 6 giga RAM-u i 64 pamięci wewnętrznej i 559 euro za 8 RAM-u i 128 wewnętrznej i sprzedaż rozpocznie się 21 listopada o godzinie 15 czasu polskiego, także LG uczcie się, bo nawet taki OnePlus potrafi powiedzieć kiedy, za ile, gdzie, co, jak. I teraz chciałem jeszcze w tym moim długim technicznym wstępie powiedzieć, dlaczego raczej nie kupiłem OnePlusa 5T.
No właśnie.
Po pierwsze i najważniejsze, co dla mnie tutaj ma znaczenie, jest fakt, że mój OnePlus 3T, który jest w zasadzie już rocznym dziadkiem od premiery, haha, działa nad wyraz wyśmienicie.
Jezu, to jak ty mówisz, że to jest roczny dziadek, to Bartka telefon to już jest prehistoria.
Tak. Znaczy nie, serio, mój OnePlus 3T działa wyśmienicie i naprawdę, szczerze mówiąc, nie widzę żadnego powodu, żeby go zmienić. I uważam, że ekran, 6-calowy ekran bezramkowy, no to nie jest jakaś szałowy powód do zmiany. Na aparat generalnie fotograficzny mam trochę w nosie, mam go wywalone, gdyż używam RX-a 100 od Sony trzeciej generacji, sławkowego niegdysiejszego aparatu. Pozdrawiam. Mm-hmm. Dlatego tutaj aparat mnie tutaj ani nie grzeje, ani mnie nie ziemi. Baterię mam porównywalną, więc przypuszczam, że tak magiczne soty na Androidzie będą takie same. I należy jeszcze skarcić w moim przypadku OnePlusa za brak Oreo na starcie. Bo jak wspomniałem...
7.1.2 wchodzi na pokład.
Tak,
na
ale jak wspomniałem...
Nougat High Level.
Jak wspomniałem, dla mnie słabe jest to, że jeżeli smartphone wychodzi po premierze danej wersji Androida i jej nie otrzymuje, tylko otrzymuje tą wcześniejszą. To jest mega słabe, tego nie popieram i to jest ogromny minus. Tutaj tłumaczyli się mniej więcej tym na forach, na Reddicie, że nie chcieli, aby użytkownicy OnePlusa 5T poczuli się gorsi.
O, mamo. Znaczy, myślę, że to jest kwestia czasu, jak dostanie aktualizację.
No tak,
do
ale
Oreo,
to niesmak pozostaje.
Myślę, że 3T też się nie zdziwi, jak
I
dostanie
po prostu, wiesz, uważam, że tak naprawdę największą zmianą w stosunku 5? Do 3T byłoby ten ekran, ale ja nie wiem, czy, znaczy powiem tak, bardzo pasuje mi czytnik na froncie pod ekranem, to jest dla mnie po prostu chyba najwygodniejsza opcja. A poza tym nie wiem, czy ja chcę 6-calową krowę, no. Znaczy, mimo że ma małe ramki, dalej nie wiem, czy chcę 6-calową krowę,
no, ale on bo... jest nie wie, przecież ty masz już krowę, no przepraszam.
No wiem, ale to jest minimalnie większe od mojego, a poza tym ekran ma 6 cali, więc jeżeli 5,5-calowca nie ogarniam kciukiem jednym, to 6-calowca też nie ogarnę, tym bardziej.
No tak, o tym zawsze się zapomina,
tak,
że jak
mimo,
się
że
jest
ma,
ekran...
Mimo, że gabaryty ma te same. A poza tym dla mnie by było w ogóle czymś, gdyby OnePlus zrobił 5,5 cala w budowie 5-calowca. O, to by było coś.
No wszyscy tego, ja bym tego też bardzo chciał, a tak naprawdę do tej pory zrobiło to tylko Apple, iPhone 10, de facto taki jest.
To 5,8 no, cala w niewiele większej budowie niż iPhone 8, no fakt faktem.
Ja bardzo bym chciał tego OnePlusa, aczkolwiek tak bym go dalej nie zmienił, bo mój Pixel jest ze mną bardzo szczęśliwy, a ja jestem z nim w cudzysłowie.
No, dlatego ja sobie na spokojnie poczekam do OnePlusa 6, zobaczę co tam pokażą, w ogóle poczekam do przyszłych premier. I wtedy zdecyduję, czy zostanę z moim OnePlusem 3T, który naprawdę wyjątkowo mi z nim dobrze. I to jest, śmiało mogę powiedzieć, to jest, stawiam go na równi z Nexusem 4, czyli najprzyjemniejszym w użyciu smartfonem, jakim miałem.
Ale ja wam powiem od siebie, że ten telefon uważam za bardzo kompletny. To znaczy rozsądna cena, bardzo dobry aparat, wszystko mający taki, w sensie ciężko się do niego przyczepić. Jakby taki tytuł przyznałem do tej pory w moich oczach tylko LG G6, Samsungowi Galaxy S8, OnePlusowi teraz. I to są jakby takie telefony, które wszystko mają, co mieć powinny, takiego najważniejszego, że nie zostały jakby przycięte na różnych polach. I to jest dla mnie spoko i w ogóle to jest bardzo interesujący telefon dla ludzi, którzy chcą duży telefon. Na przykład tak sobie myślę o Bartku. Bartku, pozwolić na bardzo kontrowersyjną tezę z mojej strony, że uważam, że byłbyś bardzo zadowolony z OnePlusa 5T.
O, no, to jest bardzo możliwe. Kompletny telefon jeszcze dla ludzi, którzy cenią sobie święty spokój w Androidzie, czyli jako takie aktualizacje, bo to oczywiście nie jest poziom piksela, ale przede wszystkim świetnie dopracowany soft, który będzie płynny.
Tak, dokładnie. Taki telefon, że po prostu możesz go codziennie używać, jeżeli jesteś gotowy na duży telefon. Moim zdaniem, nie patrząc perspektywą systemów, szukasz czegoś w rozsądnej cenie. Co ciekawe, OnePlusy mają jeszcze jedną zaletę, o której wszyscy zapominają. Są tylko trzy takie telefony. To są iPhony, Pixele i OnePlusy i to się nazywa trzymają cenę. W sensie zawsze dokładnie. Je możesz sprzedać za rozsądne pieniądze. No jeszcze pewnie Samsungi, Galaxy. No
właśnie
ale one
nie, bo
mniej.
Tutaj powiem ci coś a propos Samsunga.
A nie, właśnie teraz patrząc po tym, teraz
no, moja taka znajoma, pozdrawiam serdecznie Anię, czyli jako kuleczkę z Twittera, kupiła za 3,5 tysiąca w kwietniu S8, sprzedała ją dosłownie wczoraj za 2 tysiące.
A co kupiła w zamian?
Mate 10 Pro będzie brała.
O, to ciekawe.
To ciekawe. Też ciekawe. Ale to widzisz, w przeciągu pół roku Samsung zjechał z ceny 1500.
No tak, teraz patrzę na różne
promocje. A OnePlus 5, który na starcie kosztował jakieś 2500 w tej droższej konfiguracji, teraz z powodzeniem sprzedaż go za 2000.
Ale to wynika z dostępności, wiesz? W przypadku Pixelów i ten...
Ale moim zdaniem też wynika to z zawyżonych cen producentów na sam start i potem rynek po prostu to weryfikuje.
Tak, ale jak masz rynek zalany, to ten iPhone się trzymają cenowo, no bo to iPhone, więc... Dobra, to jest głębsza dyskusja. No Bartku, chcesz coś do tej tezy się mojej odnieść, czy nie?
Nie, no myślę, że to by był rzeczywiście dobry telefon dla mnie, ma duży ekran.
Tak, i do tego mało upierdliwy, jest po prostu mało upierdliwy.
Po prostu ja definiuję OnePlusa jako smartfon, który w zasadzie nic nie robi najlepiej, ale wszystko, co ma dostępne, ma na bardzo przyzwoitym poziomie.
Słuszne, też się z tym zgadzam. Dobra, panowie, przyspieszmy trochę, minęło prawie 27 minut, a my jesteśmy na drugim temacie z 5.
A my jesteśmy w lesie.
Wataha, właśnie, a propos, wchodzimy do lasu, tak można byłoby powiedzieć. Pan tak. Coś powie, Damian,
ja
obejrzałeś tam Watahę. Zaczekaj, spoiler alert, mam nadzieję, że nie będziesz za dużo mówił, bo ja chcę obejrzeć, więc wiesz.
Nie będę mówił i bardzo ci polecam i nie chcę ci psuć całej fabuły. Po prostu powiem w kilku słowach, jak to widzę.
Dajesz.
Z poziomu pierwszego i drugiego tam sezonu. Pierwszy sezon był spoko. Miał premierę w 2014 roku, jak dobrze pamiętam. Nie oglądałem go wtedy, obejrzałem jakby pierwszy i drugi sezon naraz. W ciągu dwóch dni łyknąłem wszystko. Każdy z tych sezonów ma po 6 odcinków, które trwają tam około 40, no około 50 minut przyjmijmy. I generalnie tam fabularnie jest to umieszczone jakby w Bieszczadach. Tło stanowi oddział Straży Granicznej w Ustrzykach. No
tak,
i tam
tak.
I tak dalej, i tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc, trochę widziałem polskich seriali i muszę przyznać, i oczywiście nie muszą się wszyscy ze mną zgodzić, ale Wataha dla mnie jest to najlepszy polski serial, jaki kiedykolwiek widziałem. Jest to serial, który nie musi się wstydzić niczym w przypadku takiej, uważam, Gry o Tron czy tak dalej. Oczywiście jest to zrobione z dużo mniejszym rozmachem, ale sama historia i naprawdę dobra gra aktorska naszych polskich aktorów w większości, nadrabia, dużo, dużo nadrabia, dużo daje. Świetne są ujęcia samych Bieszczad, świetnie jest to rozegrane. I teraz tak, jeżeli pierwszy sezon był, moje odczucie był dobry, był spójny fabularnie, był ciekawie prowadzony wątek, było troszeczkę inne podejście do tematu, było nieoczywiste rozwiązania pewnych kwestii, gdzie tutaj odbiorca musiał troszeczkę pomyśleć, nie było podane tak bardzo prosto wszystko na tacy. Tak zakończył się ten sezon takim niesmakiem, bo w zasadzie było bardzo dużo pytań, pozostawione.
Uważaj, bo jesteś na grząskim gruncie.
Zostało bardzo dużo pytań. No i przychodzi drugi sezon, który odpowiada na część pytań z pierwszego sezonu. Stanowi świetną kontynuację. W moim opinii drugi sezon jest lepszy od pierwszego, co jakby rzadko się zdarza w przypadku seriali. Generalnie dodany jest do tego kolejny tam taki główniejszy wątek i przy okazji drugi sezon zamyka wątki jakby z pierwszego sezonu, po części oczywiście. I całość tego serialu, mimo że uważam, że mógł być troszeczkę dłuższy w pewnych momentach, w sensie te 6 odcinków mogły być na przykład rozciągnięte na 9 czy 8, żeby widz miał jeszcze więcej przyjemności z oglądania, bo to jest tak zrobione, że ogląda się naprawdę wow. No, mówię, nie ma tam nic świetnego w tym serialu, takiego, nie wiem, wybitnego i tak dalej, jak na przykład w Kompanii Braci, ale ogląda się to tak mega przyjemnie, ten serial jest tak strasznie wciągający, że po prostu, wiesz, odcinek za odcinkiem chce się człowiekowi ten serial oglądać. I uważam, że pod względem właśnie spójności fabularnej, gry aktorskiej, zdjęć, klimatu przede wszystkim, klimat jest świetny, uważam tak samo, historii, pomysłu, scenografii, wszystkiego, jest to szalenie porządna produkcja i moim zdaniem najlepsza ze wszystkich polskich produkcji, jaka kiedyś powstała. I tutaj wielkie brawa dla HBO za dobrą naprawę wszystkiego. Mega mi się to podobało. I moim zdaniem jest to pozycja obowiązkowa dla każdego Polaka.
Okej.
Okay. Nie wiem na ile jest tam, oczywiście, co jest prawdziwe, co jest zmyślone, bo to jest część rzeczy na pewno jest zrobiona na jakichś tam faktach, ale oczywiście nie wszystko, tak zapewne w każdym serialu. Ale no mówię, ja mam, oglądając to miałem wrażenie, że wow, to jest polski serial, to jest serial, który jakby powstał w Stanach, mógłby, nie wiem, osiągnąć ogromną popularność. I warto jeszcze dodać do tego to, że po premierze pierwszego sezonu nie planowano drugiego sezonu, tylko po prostu jak ten serial wyszedł w Polsce, cieszył się w Polsce dużą popularnością, wrzucono to na kanał HBO Europe i tam notował bardzo wysokie wyniki oglądalności. I to skłoniło HBO do dogrania drugiego sezonu.
Bo ja wymówiłeś tą nazwę HBO, tak jak ja wymawiam Xiaomi.
Krzynomi,
słuchaj, wiesz, więc...
No, dlatego mówię, ja gorąco polecam i no dla mnie to jest, w moich top 5 serialów na bank się znajduje i w moich top 1, to jest mój top serial w Polsce. Po prostu.
Okej, okay. Jest okay. Mega. Spoko. Super. Ja obejrzę w najbliższym czasie.
Naprawdę
nie
polecam.
Bartek,
Bartkowi
ale
też
ja na pewno będę oglądał. Słyszysz, Bartek, możesz sobie obejrzeć. Dobra, panowie, a tym bardziej, że HBO niedługo będzie dostępne, o czym słyszeliście, prawdopodobnie w Polsce też będzie dostępne już w takiej otwartej sprzedaży, tak powiem.
Tak, tak.
Czyli będzie można sobie wziąć podobnie jak Netflixa. Ale o tym dzisiaj nie porozmawiamy, nie ma na to czasu. Ponieważ zostały nam dwa tematy związane ze słuchawkami i w ogóle z dźwiękiem, więc to w ogóle chyba nasz ulubiony temat. Damian, ja chcę wiedzieć.
Dzisiaj jest odcinek,
Damian, tak, dużo dzisiaj gadam. Ty sobie pogadasz, tak. Dlaczego sprzedałeś, bo tak się wydarzyło, Bose QC35, Bose. Co się stało w ogóle, o co chodzi? Ja nie wiem dalej, więc chcę się dowiedzieć.
No tak, bo nie chciałem wam spoilerować, znaczy głównie Sławkowi. Bo Sławek, jak napisałem to w ogóle, tak zdradzę na naszej grupie, to Sławek w ogóle został zajarany i się nie mógł doczekać nagrania odcinka, żeby się dowiedzieć,
no
co
właśnie,
się stało.
No właśnie, bo ja jeszcze nie wiem, co się stało. Dajesz, przestań gadać.
Dobrze,
i mów.
Zaczęło się od tego, że aktualizacji aplikacji i aktualizacji softu samych sobie słuchawek przez aplikację, której ten soft się odbywa. I problem polega na tym, że sama aplikacja po aktualizacji zaczęła się strasznie wykrzaczać, a soft, który został zaktualizowany w słuchawkach, spowodowało złe działanie noise cancellingu, że albo mi zrywało cały noise cancelling, że po prostu, nie wiem, słuchałem, miałem to redukcję szynu włączoną, nagle znikała, po chwili się pojawiała, albo pojawiała się w gorszej jakości, albo w ogóle nie chciała mi się włączyć i no i generalnie robił się niezły syf. Powiedziałem, spoko, błąd aktualizacji softu, poczekam, tu góra tydzień, powinno być lepiej. No, nie było. Poszedłem do serwisu Galerii Mokotów, do Bose, tam mają swój salon sprzedaży. Powiedziałem, co się stało. Gość mi powiedział, że generalnie no, jest lipa i trzeba przerzucić poprzednią wersję softu. No ja nie mogłem tego uczynić, bo nie wiedziałem za bardzo, jak to zrobić. Więc poprosiłem, po prostu dałem mi słuchawki, nie? I więcej po dwóch, czekałem w ogóle na przerzucenie głupiej update'u poprzedniej wersji softu, czekałem na to 2 tygodnie, co dla mnie jest skandalem, bo w zasadzie powinno się robić od ręki, no ale nieważne. Otrzymałem słuchawki, działały spoko i tak dalej, no i planowałem, znaczy miały u mnie zostać i miało być wszystko w porządku, miałem nie robić update'u, aczkolwiek byłem bardzo zniesmaczony, że słuchawki flagowe producenta, jakim jest Bose, który jest powszechnie uważany za jednego z, nie wiem, top producentów razem z Bang & Olufsen, tam Harman Kardon, jakiś innym Bowers & Wilkins i tak dalej. No ale dobra, żyłem z tym jakoś. Do czasu, kiedy spotkałem się z moim znajomym, który kupił sobie słuchawki, poczekajcie, niech sobie tylko przypomnę, Audio-Technica, Sławku. I teraz uważaj jakie, bo ty też masz M50X, jak nie, mnie pamięć nie myli. Tak. Audio-Technica MSR7NC.
ATH MSR7NC,
tak. To są słuchawki Audio-Technica, które kosztują 1000 zł z aktywną redukcją szumów.
Ja je widzę za 795 na Allegro.
No to na Allegro, ja mówię cenę sklepowej, 1000 zł kosztują cenę sklepowej, typu, nie wiem, jakieś media, euro i czy inne dziwne rzeczy. I po, no to stwierdziłem... No,
czekaj, żebyśmy mieli jasność. Audio-Technica ATH MSR7 widzę w Top Hi-Fi Video Design 799 zł. I w komputerniku tyle samo.
Ale wersja NC z noise cancellingem? Z noise cancelling? Czy tą zwykłą wersję, taką na przewodową, która jest za 800 zł?
Czekaj.
Bo jest zwykła wersja przewodowa bez Bluetooth jakby i jest wersja z Bluetoothem 200 wydroższa z noise cancellingiem.
Dobra, okej, jest za 999 zł. Zgadza się.
No, właśnie. No i kumpel sobie to kupił, takie słuchaweczki. Stwierdziłem, dobra, porównamy do moich Bose, czemu nie?
Słuchaweczki. No okej.
Okay. No, porównamy to do moich Bose. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i generalnie te Audio-Technica zaorały moje Bose w kwestii dźwięku. Nie, totalnie w ogóle wyczyściły moim Bose podłogę. Bose grały przy tych Audio-Technica jak płasko. W ogóle, wiesz, jakiegoś nie było fajnego... No nie wiem, po prostu miałem poczucie, że grają płasko. Audio-Technica miały jeszcze lepszą scenę, jeszcze lepszą separację tam tych wszystkich instrumentów i tak dalej. Potrafiło jeszcze fajniej zmiękczyć ten cały bas. Jeszcze lepszą głębię wydobyć. Ja byłem po prostu, wow, byłem zaskoczony. Żeby podnieść trochę atmosferę, podłączyliśmy Dragonfly Black, taki mały wzmacniacz audio do komputera mojego znajomego i wpięliśmy tam Audio-Techniki i Bose. I tam to w ogóle przepaść, jaka była między Audio-Techniką a Bose, to w ogóle, wiesz, no zaowocowała jeszcze bardziej. No moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość dźwięku, te Audio-Techniki wyczyściły Bose podłogę.
No to słuchaj, no myślę, że to... Ja nie będę nigdy mówił złego słowa na Audio-Technikę, nie
wiesz
powiem.
Co, dzień wiesz. Po tym wydarzeniu wywaliłem Bose na Allegro.
No.
I je sprzedałem. Po prostu, bo stwierdziłem, okej, z aktualizacji...
Jak utrzymały cenę, zdradzisz?
Znaczy ja i tak kupiłem dość promocyjnej cenie, ale...
No to wiemy, ale...
Zdradzę tyle, że zaposzły za 1100 zł.
A, no to spoko.
No także, znaczy tak dałem trochę mniej, no ale tam niezbyt...
No ale widzisz, poszedł. Ale to widzisz, Bose tak to ma zaletę, trzyma cenę, bo to Bose, tak?
Tak, no i jeszcze taki, w międzyczasie wiesz. Wyszła ta druga rewizja, więc to też swoje pewnie zrobiło, bo ja miałem tą pierwszą. No nieważne, generalnie poczułem się zniesmaczony samym faktem tego, że nie potrafili wypuścić dobrej aktualizacji, a przede wszystkim potem tego szybko ogarnąć. A potem, poza tym, czułem się najbardziej zniesmaczony tym, że Bose kosztują 1600 zł, czy tam 1500, a Audio-Technica kosztują tysiaka. I ty Audio-Technica...
To jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy tak. Ostatnio, bo płacisz tak naprawdę za nazwę, tak?
Tak, a Audio-Technica wyczyści podłogę tymi Bose. I teraz, czego tutaj zmierzam? Zmierzam do tego, że w pewnych aspektach, a w większości przynajmniej moim zdaniem, nie warto jest kupować sprzętów takich, znaczy inaczej, nie warto jest kupować. Oczywiście warto jest kupować, bo są dobre dalej sprzęty, są w porządku i tak dalej, ale w wielu przypadkach chora cena bierze się z marki. Chodzi mi na przykład o te wszystkie Bang & Olufsen, właśnie Bose, jakiś Bauer, Sam Wilkins i tak dalej.
To też jest czasami z jakości, tak? Wykonania.
Jest jakości, tutaj też nie ale ten... mówię, no z Audio-Techniką dla mnie jest trochę jak z takim OnePlusem, nie? Że jest mniej znana na polskim rynku niż takie Bose, szczególnie wśród tych wszystkich jakichś tam, nie wiem, biznesmenów i tym podobnych, bo wszyscy raczej latają w Bose'ach albo w Bang & Olufsen, ale to nie znaczy, że ma gorsze produkty.
Nie, no Audio-Technica ATH M50X na przykład te, które ja mam, no to jest, wiesz, słuchawki, które, nie wiem, ostatnio Hirek Wrona zapowiadał audio-video show, które teraz będzie w Warszawie w ten weekend, wybieram się w ogóle, żeby obejrzeć m.in. Sennheisery, Orpheus na żywo i w ogóle najdroższy wzmacniacz świata. I on na przykład zapowiadał tam i miał na uszach, czy miał dookoła uszu, wiecie, zdjęte słuchawki, właśnie te Audio-Techniki. Audio-Technica to firma, która, no... To nie jest, raczej to jest bardzo znana firma, tylko że znają świat, nie ma swoich salonów i tak dalej, ale w tych wszystkich salonach typu Top Hi-Fi Design i tak dalej, to bez problemu się dostanie. Oczywiście. I sprzęty, bo to jest firma, która robi na przykład słuchawki douszne i ma zarówno za 199 zł, jak i za 1999 zł, ale tutaj podobną firmą jest dla mnie Sennheiser, który jest mocno niedoceniany,
tak.
Traktowany jest jako masuwa, a jednocześnie robi jedne z najdroższych i najbardziej takich high levelów, bo oni mają kilka tych warstw, tak? tworzenia dźwięku. Więc jakby to jest zupełnie, to jest podobnie tutaj. Ja uważam, że na pewno, jeżeli tak jak mówisz, no ja z chęcią, jak będę miał okazję, to pogadamy, żebym przetestował. Ja na przykład teraz, akurat nie dla mnie, ale poleciłem jednej osobie słuchawki, Bartek, ty je na pewno znasz, Super Luxy HD330, mówi ci to coś?
Tak, znam. Tak,
no,
wiem.
I to są słuchawki, wiecie, za 129 zł dostępne, nie wiem, nawet w Kerfie je można dostać. A słyną z tego, słyną z tego, że są po prostu super dźwiękiem. No, no
to są słuchawki,
dźwięk,
które nie wyglądają, nie są jakoś specjalnie wykonane, ale dźwiękiem orają konstrukcję dwa razy droższe od siebie, nie?
No tak, tak, oczywiście tak jak powiedziałeś, konstrukcję dwa razy droższe od siebie, bo one nie zaorają słuchawek na przykład za 1000 zł, to nie ma mowy, ale to jest właśnie ten typ dźwięku. Zresztą nie ukrywam, że bardzo napalam się na takie dłuższe testy tego dźwięku, a być może trafi do nas jeszcze kilka... Chociaż jedna para słuchawek ciekawych do testów i w ogóle no zobaczymy. No,
no mówię, ja bardzo rozważam teraz zakup tych właśnie Audio-Technica ATH MSR7NC tylko do prywatnego użytku po prostu, bo w zasadzie mam ten hajs po sprzedaży z Bose QC35 i nie musiałbym nic dopłacać, a zrobiły na mnie mega, mega, mega pozytywne wrażenie.
Dobra, kończmy, bo panowie, jeszcze mam jeden temat, a musimy w ciągu 10 minut najpóźniej zakończyć, więc jeszcze ja pozwolę sobie opowiedzieć, być może jeszcze powiem coś nie coś w przyszłym odcinku o tym. Mianowicie kupiłem też o słuchawkach. Chodzi mi o słuchawki, które musiałem kupić, ponieważ moje JBeardy X2, które kupiłem jakiś czas temu, niestety zaczęły szwankować. Mianowicie no po prostu przestałem słyszeć na jedną słuchaweczkę. Tutaj dzięki mojemu koledze, który zajmuje się dosłownie naprawą takiego typu rzeczy, rozebrał je na części i okazuje się, że tam po prostu kilka części nie styka, właściwie jedna, która jest tak malutka, że właściwie jest nie do wymiany, nie do naprawy, czy znaczy w sensie nie do naprawy, trzeba byłoby całą tutaj jakby część wymienić jedną. Nieważne. Natomiast postanowiłem, wcześniej miałem JBeardy BlueBudsy i one też miałem z nimi problemy na poziomie Bluetooth, no więc normalny człowiek nie kupiłby tej samej firmy słuchawek, ale nie ja. Postanowiłem zainwestować w JBeardy Freedom, które tak naprawdę słyną z tego, że to jest jakby osobna linia JBeardów. Słuchaweczki, które mają być bardziej takie malutkie, jeszcze bardziej sportowe, bo linia X jest taka bardzo bulky, te słuchawki są duże jak na bezprzewodowe. No i kupiłem po prostu takie oto malutkie, słodkie słuchawki. W ogóle widziałem je, jeżeli dobrze widziałem, to one kiedyś były na stronie Apple. Teraz są dwójki, ale jedynki to były chyba w cenie, nie wiem, jakichś kolosalnych. Tu widziałem po 8 stówek, ale nie będę się... one kosztują generalnie kilka stówek. Mi się tam w miarę okazyjnie udało kupić, wszystko fajnie. No i co? I powiem wam jedną rzecz. To są słuchawki, które mają pewną wadę. Mianowicie... cała ich aparatura została przeniesiona z samych słuchawek do tego pilota, który jest na kabelku. Tam jest też bateria. Przez to można je trzymać na baterii tylko 4 godziny, chociaż producent chwali się tym, że 8 godzin. Mianowicie jest taki dołączany taki dongiel, który przyczepiacie do tego i one dają...
Jingle bells.
Tak, i one dają taki dodatkową Ta przypinka pozwala na ekstra 4 godziny, bo ona jakby automatycznie ładuje słuchawki. Mi się to kojarzy trochę z AirPodsami od Apple. Dodatkowo to cudeńko jest dopiero, do niego się podłącza kabel i dopiero to się jakby ładuje. Generalnie cały pomysł jest spoko, ale powiem wam tak, X2 trzymały na baterii spokojnie 8 godzin, a te trzymają godzin 4. I to nie jest fajne tak naprawdę, ale... Tego nienawidzę, ale co lubię, i tutaj jest w kontrze, w końcu, te JBeardy pozwalają na normalne mierzenie poziomu baterii na Androidzie. I dla mnie to jest super. Dodatkowo miła pani mówi, jaki jest procent baterii aktualnie, zawsze po włączeniu i co pewien czas, kiedy na przykład słuchawki osiągną 20%, to już wtedy zaczyna informować. Właściwie co 20%, bo jak tam jest też poziom... Nie. Automatycznie informuje, jak jest 20%, a przy włączeniu informuje zawsze. I muszę powiedzieć, że to jest super. Po prostu w końcu normalnie wiem, ile baterii jest w słuchawkach. Dzięki temu mam nad tym większą kontrolę. Jeszcze jedna rzecz. JBeardy T i X3, czyli ostatnie, jakie były wypuszczone z tych takich pełnej linii, są obsługiwane poprzez aplikację. Ona się nazywa bodajże MySound, czy jakoś tak. i pozwalają na zmianę w locie, także jest w niej equalizer z zapisaniem, jakby z zapisaniem settingów. I to jest moim zdaniem, czy tam ustawień, moim zdaniem to jest killer feature, to po prostu jest super. Dopasowałem sobie dźwięk tak, że brzmią teraz perfekcyjnie. Jakość dźwięku moim zdaniem jest porażająca. Jeżeli chodzi o słuchawki Bluetooth, pomijając te QC35, pomijam słuchawki nauszne, nigdy, a słyszałem jakby, wiecie, no nie wiem, nie chcę porównywać ich do tam jakichś wielkich produktów, ale miałem przyjemność słuchać tych od... Boże, od nie, no ta firma, która produkuje no dla tych, dla Apple słuchawki. Przypomnijcie mi, Beatsy, o. Beatsy te bezprzewodowe douszne, na mnie nie zrobiły aż takiego wrażenia. Tak jak te Jaybeardy, moim zdaniem w ogóle one najlepiej brzmią ze wszystkich Jaybeardów, jakie słuchałem. Dla mnie mega, mega, mega przyjemny, ciepły dźwięk, to jest super. Kontrola nad nimi i to, że są w końcu ładne, te słuchawki w końcu wyglądają normalnie. Są metalowe, czarne, kabel jest czarny, to wszystko nie świeci, nie tańczy z plastikiem, po prostu wygląda tak, jak powinny ładne słuchawiaczki wyglądać. Nie powiem, jestem bardzo zadowolony z nich na razie, tylko te baterie, ta bateria, to, że 4 godziny trzymają, doprowadza mnie do szału, ale jednocześnie już wiem, że z nimi zostanę na pewno. Nie mam problemów, jak niektórzy zwracają uwagę, że jest za ciężki teraz ten pilot przez to, że w nim jest bateria i na przykład słuchawki latają w uszach i tak dalej. Nie, ja sobie dobrze dopasowałem te takie płatki, które powodują, że trzyma się w uszach je lepiej. Nie wiem, mi jest bardzo wygodniej w nich. Ja je polecam. Jeżeli szukacie dobrych słuchawek, to naprawdę linia Jaybeard w ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym wyborem. Na pewno jesteście w stanie znaleźć w cenach od 300 do 400 zł zarówno X2, jak i te Freedomy, jak dobrze poszukacie. Jaybeard X3 najnowsze, takie pełne, znajdziecie w cenie około 500 zł spokojnie w polskich internetach, na OLX-ach czy Allegro, bo z tego co wiem, nigdzie ich nie znalazłem w żadnej oficjalnej dystrybucji, więc na to bym nie liczył. Tak czy owak, ja polecam. I to tyle ode mnie.
Okej. Okay. Tylko to z tą baterią troszeczkę słabo mimo wszystko, bo tak. To 4 godziny jednak przegięcie. A dobrze, no ale wiesz, jest
no
taki,
ale
nie?
AirPodsy trzymają około 5 godzin,
a nie dwóch?
Co?
A nie dwóch na jednym ładowaniu?
Nie, z tego co słyszałem, to gdzieś czytałem, że 4 godziny, a słuchawki od Google'a te nowe też tak naprawdę nie wiem, czy nawet taki czas osiągają, powiem wam szczerze. Bo to jak tam w recenzji The Verge wyszło, to zależy od tego, jak dużo używacie Google Assistant. Więc... to też jakby od tego ten. Nie no, ja generalnie polecam, mam jeszcze jakieś tam przemyślenie, będę sobie dłużej testował, więc może w przyszłym odcinku powiem też o jakichś tam szczegółach typu jak się zachowują w określonych momentach i najlepsze patenty z nimi związane, ale to już jakby w przyszłym tym. Panowie, kończmy, bo czas nas wszystkich goni. Mamy nadzieję, że to był fajny odcinek, co nie?
Tak, trochę się rozgadałem, na pewno było, kto nie lubi mojego głosu, to...
Bartek, jeszcze raz?
Mówię, że na pewno mieliśmy bardzo dużo do powiedzenia. W sensie takim, że jakby żaden z tematów, które dodałem do odcinka tego, który chciałem poruszyć w tym odcinku, nie został poruszony.
No nie, jest. Tesla. Pojawiła się Tesla.
Nie, nie, bo panowie, jeszcze jest Black Friday, który jest dzisiaj, tak?
Za tydzień.
No to za tydzień i chciałem o tym pogadać. Chciałem jeszcze pogadać o tej aplikacji, która usuwa półeczkę w iPhone'ie. Ale spokojnie, o tym wszystkim pogadamy sobie za tydzień.
Tak, tak.
Tak, i na Black Friday, z okazji Black Friday, za tydzień będziemy mogli jakby pochwalić się naszymi cebulowymi zakupami i znaleziskami.
Dokładnie, bo tak naprawdę teraz jeszcze nic nie wiadomo. Ja już mam upatrzone dwie czy trzy rzeczy, które liczę, że obniżą cenę. O tak. Ja
też. Jakieś buty by mogli, no nie? Mordo.
No, o, Jordany. Tak, nie będę ukrywał, że tak.
Jordany, no nie? Cała redakcja ShuffleCast czeka na Jordixy.
Nie, ja jeszcze myślę na Xiaomi Air Purifier 2, więc liczę, że też się znajdzie tańszy. Więc ten. No ale to zobaczymy.
No zobaczymy, jak to
Xiaomi.
Będzie.
Xiaomi. Xynomi.
Dobra.
Mordy. I pamiętajcie, wchodźcie na xiaomilepsze.pl. Polecamy bardzo tak, tą stronę.
Polecamy bardzo serdecznie. To
do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym odcinku.
Na razie.
Siemano.